Jak już wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy na naszej antenie, 73 lata temu Szczecin przeszedł w ręce polskiej administracji. 5 lipca 1945 roku zarząd niemiecki przekazał wszystkie dokumenty Polakom. To wówczas Szczecin stał się Szczecinem. Dzisiejsze świętowanie urodzin Szczecina rozpoczęło się od uroczystej sesji Rady Miasta, podczas której wręczono medale za zasługi dla miasta Szczecina. Nadano także honorowy tytuł Ambasador Szczecina 2018.
Mieszkańcy o urodzinach Szczecina nic nie wiedzą.
Nie wiem, jak Boga kocham. 5 lipca to chyba ta wojna była zakończona w Szczecinie, tak?
Nie wiem.
Oj, nie wiem, nie będę chyba wiedziała. Nie, w sobotę, nie wiem, czy dzisiaj, czy w sobotę.
A jednak to dzisiaj. Obchody rozpoczęły się od uroczystej sesji Rady Miasta, na której wiceprezydent Krzysztof Soska wręczał m.in. prestiżowe nagrody ambasadora Szczecina.
Tytuł honorowego ambasadora Szczecina przyznawany jest osobom, instytucjom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla promocji naszego miasta na zewnątrz, które świetnie reprezentują nasze miasto i rozsławiają je w bardzo wielu miejscach. Na co dzień nauczyciel akademicki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ale w każdej chwili wolny żeglarz i podróżnik
Wojciech Malejka.
Pasja do morza oraz chęć wychowania kolejnych pokoleń młodzieży. To, co mnie pociągnęło w życiu. To, że zostałem ambasadorem, trochę spadło na mnie, przydarzyło się przy okazji tego, że współpracowałem z bardzo wieloma programami morskiej edukacji realizowanych przez miasto Szczecin.
I muszę powiedzieć, że tu będzie piękne przejście z jednego tematu do drugiego, bo myślę, że w tej sali wszyscy znamy Sylwestra Ostrowskiego, natomiast pewnie nie wszyscy wiedzą, że był on uczniem w Zespole Szkół Portowych Zarządu Portu w Szczecin-Świnoujście i ma swoje wątki także morskie. Ta morskość Szczecina nawet i poprzez jazz wypływa.
Sylwester Ostrowski.
Ja jestem z tego dumny i myślę, że będzie pomagać w wielu sprawach. Na przykład dostałem legitymację i na tą legitymację mogę dostać darmową sieciówkę na poruszanie się komunikacją miejską, co dla mnie jest bardzo ważne. A tak na serio, to jest tytuł honorowy i z dumą i z wielkim honorem mam zamiar go wykorzystywać do dalszej promocji miasta Szczecina.
Następnie uroczystości przeniosły się przed pomnik czynu Polaków, gdzie kwiaty złożyli prezydent Piotr Krzystek, reprezentanci służb mundurowych oraz weterani.
Piątego lipca, gdy obchodzimy 73. rocznicę ustanowienia polskiej administracji. Wydarzenie szczególne, bo w historii naszego miasta niezwykle przełomowe.
Mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
Oto po straszliwej wojnie tutaj do Szczecina przyjeżdżają pierwsi Polacy. Wyganiani, którzy tak naprawdę nie byli pewni swojej przyszłości, ale byli zdeterminowani. I właśnie wtedy, 5 lipca 1945 roku, ostatecznie prezydent Piotr Zaremba przejął kontrolę nad miastem.
Na tych uroczystościach był Bartłomiej Czetowicz. Część taka bardziej nieoficjalna obchodów rozpocznie się w sobotę o godzinie 12 w Ogrodzie Różanym. Od oczywiście pokrojenia dwóch dużych tortów dla wszystkich chętnych. Po poczęstunku będzie można też posłuchać muzyki i wziąć udział w atrakcjach przygotowanych dla całych rodzin. O urodzinach Szczecina teraz całkiem poważnie będziemy, myślę, rozmawiać. Liczę też na Państwa udział w tej dyskusji. 510-37-32, 510-37-36. Do nas można się odezwać także tradycyjnie na radiowym Facebooku. A w studiu goście doktor habilitowany Krzysztof Kowalczyk, historyk, politolog, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór. Michał Kowgier, przewodnik miejski.
Dobry wieczór, witam.
Mieszko Czarnecki, menadżer w Centrum Posejdon w Szczecinie i miłośnik Szczecina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Telefonicznie z nami doktor Wojciech Lizak, historyk, twórca Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie. Dobry wieczór, mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobrze się słyszymy.
I Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
To zaczniemy od takiego bardzo dorosłego pytania. Ja myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy małego księcia, który mówił o tym, że dorosłym to tak naprawdę zależy na liczbach, więc ja teraz będę dorosła i będę się trzymała tych liczb. Czy dla panów ta data to jest faktycznie dzień urodzin polskiego Szczecina? Czy powinniśmy te urodziny miasta obchodzić dziś? Czy powinniśmy się zastanowić, pochylić może nad jakąś inną datą? Doktor Wojciech Lizak.
Nie, no ja myślę, że bezwzględnie 5 lipca się broni od każdej strony, czyli od tej strony historycznej, bo wcześniejsza data, ta, która obowiązywała za czasów słusznie minionego ustroju, to ona była wynikiem, jakby to powiedzieć, wczesnej ideologii, że Polacy tą swoją obecność tutaj zawdzięczają wyłącznie Armii Czerwonej. W związku z tym zdobycie Szczecina w kwietniu miało być tą datą, która miała mówić o tym, że z tym momentem został przesądzony polski los Szczecina. A tak wcale nie było, bo pomiędzy kwietniem a właśnie 5 lipca ważyły się losy Szczecina. Każdy wariant był możliwy. Ja tylko zasygnalizuję to, że razem z Armią Czerwoną na Szczecin szła tak zwana grupa Sobotki. On tak się nazywał, przedwojenny komunista niemiecki, który miał w razie czego objąć władzę w Szczecinie, a że jako mieście niemieckie pod okupacją sowiecką. A że tak się nie stało, to jest jedna z tych tajemnic niewyjaśnione jeszcze przez historyków, jakie meandry były w polityce przede wszystkim sowieckiej, że jednak to miasto było polskie. Ja myślę, że ta data 5 lipca jest rzeczywiście jedynie słuszną, jakby to można było powiedzieć. Tak samo jak nie zgadzam się z takim projektem, który mówi, że powinniśmy wiązać narodziny Szczecina z przyznaniem 700 rocznicy przyznania Szczecinowi praw miejskich.
No właśnie, o te daty, panie doktorze, chciałabym zapytać, bo różnie możemy podchodzić do daty początków Szczecina. Jeśli chodzi o ten polski Szczecin 5 lipca, chociaż jak było słychać w sądzie, którą przeprowadził Bartłomiej Czytowicz, nie zawsze mieszkańcy wiedzą, czym tak naprawdę ta data jest. Tutaj już rozmawialiśmy o 26 kwietnia. Myślę, że jeszcze sporo podyskutujemy, przypomnimy, jak ważyły się te losy miasta. Ale jeśli chodzi o te inne daty, czyli właśnie data przyznania praw miejskich, czy to jest data, nad którą w Szczecinie powinniśmy się pochylić? Doktor Krzysztof Kowalczyk.
To znaczy, tutaj mamy wcześniejsze daty, bo osadnictwo miejskie zaczyna się wcześniej. Nadanie praw miejskich jest jakimś istotnym wydarzeniem historii miasta, ale nie kluczowym. Poza tym pamiętajmy, że my raczej nawiązujemy do historii współczesnego Szczecina i do historii polskiego Szczecina, więc wydaje się, że tą datą jest właśnie 5 lipca. Każde miasto, region, kraj potrzebuje swoich mitów założycielskich i symboli i niewątpliwie to trzecie, kolejne już w kolejności ostateczne objęcie władzy w warunkach oczywiście pewnej ograniczonej autonomii, tak, bo o wszystkim decydowali Sowieci przez prezydenta Piotra Zarembę, jest takim krokiem milowym i tu się zgadzam z doktorem Wojciechem Lizakiem, niestety stwierdzam, że ostatnio chyba zbyt często się zgadzamy ze sobą, że...
dlaczego to takie jest?
Nie widzę powodów, żeby czcić 26 kwietnia, czyli zdobycie Szczecina przez Armię Czerwoną, czego, co było często oczkiem w głowie ideologów partyjnych i partyjnych historyków w poprzednim systemie.
Mieszko Czarnecki, dla pana która z tych dat jest tutaj istotna? Kiedy pan by ten tort kroił?
1 września 2003 roku, kiedy sprowadziłem się do Szczecina, nie będąc szczecinianinem. Tego dnia pierwszy raz, tego dnia rozpocząłem pracę w jednej ze szczecińskich uczelni. Jestem absolwentem Świnoujskiego Liceum, studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. A Świnoujście to jest takie wspaniałe miasto, które jak mało które w województwie zachodniopomorskim Szczecina nigdy do szczęścia nie potrzebowało. Ono zawsze było zawodą i może ten tunel, który planowany jest w oddaniu za 3-4 lata, to zmieni, ale...
Ale wróćmy do Szczecina.
Tak. Kiedy przed chwilą usłyszałem, że my w Szczecinie obchodzimy jednak 5 lipca jako urodziny miasta, to przewrotnie powiem, że to wy obchodzicie 5 lipca.
Pan się nie będzie zgadzał.
Absolutnie, bo inaczej, z 5 lipca też będę się zgadzał. Natomiast nie będę się oczywiście zgadzał z 26 kwietnia, bo to jest data batalistyczna, a nie jakaś oczywiście cezura, jakiś punkt w historii Szczecina, Sztetina, Pomorza Zachodniego czy prowincji Pomern, ale dla młodych ludzi to nie jest, wydaje mi się, tak zasadniczy temat, że Szczecin pojawił się polski w 1945 roku. Oczywiście ta polskość Szczecina wtedy się wielokrotnie ważyła i nie do końca było wiadomo, chyba dopiero do porozumienia między Cyrankiewiczem a Willy Brandtem w latach 70. Ja uważam, że Szczecin jako miasto, które z jednej strony ma Muzeum Przełomów, ale cały czas mówi o pewnej ciągłości i tej zmianie, z jednej strony stałości, ale z drugiej strony stałości w zmianach, jakie tutaj były. Bo przecież Leszek Herman doskonale w swojej beletrystyce opisuje, jak złożona była historia naszego miasta, że Szczecin jest jedynym miastem w Polsce, które rządzone był przez taką okołopiastowską, ale własną dynastię Gryfitów. To my mamy groby swoich książąt na Zamku Książąt Pomorskich i wydaje mi się, że odwoływanie się również do tamtego dziedzictwa, tego dziedzictwa Szczecina, który był w dużej mierze niepodległy, suwerenny, może w ten sposób, to nie jest nic złego. I ten 3 kwietnia 1243 roku, kiedy Szczecin stał się miastem w znaczeniu współczesnym, uzyskując prawa miejskie, nie jest złą datą. Myślę, że to jest też taka data, która pozwoli wyrwać się trochę z takiej martyrologii szczecińskiej. My, coraz rzadziej mówię my, mając na myśli 20 czy 30-latków, ale dla ludzi, którzy wychowali się w Zjednoczonej Europie, w Unii Europejskiej, w której jesteśmy od lat 14, kiedy mówimy w językach, mamy wielu przyjaciół, podróżujemy po świecie, mamy cudzoziemców wokół siebie, takie stawianie jako wyłącznej 5 lipca daty, które Szczecin może świętować, wydaje mi się, że jest bardzo takim uogólnieniem. I ja akurat równie dzisiaj idę na koncert za chwilę tutaj z radia i bardzo się cieszę, że będę świętował rozrywkowo 5 lipca, ale 3 kwietnia zawsze odwiedzam ratusz na Starym Mieście, bo to jest takie miejsce, gdzie czuję, że to miasto ma trochę więcej niż 73 lata.
510, 37, 36 to jest telefon dla naszych słuchaczy. Można też wziąć udział w tej dyskusji i zwyczajnie po prostu powiedzieć, czy Szczecin się lubi, czy się nie lubi, dlaczego się lubi albo nie lubi i też która data dla państwa jest tutaj ważna. A może my po prostu wcale nie musimy wybierać. Może moglibyśmy świętować i tę datę z 3 kwietnia i tę datę z 5 lipca. Krzysztof Soska.
No chyba tutaj wypada mi się zgodzić z panią redaktor, że rzeczywiście chyba możemy świętować wszystkie te rocznice i te daty, ale rzeczywiście data 5 lipca, powiedzmy sobie uczciwie, że się broni. Pamiętajmy, że to jest rzeczywiście moment, kiedy polska administracja przejęła miasto w dosyć skomplikowanej sytuacji politycznej. Oczywiście tutaj pan doktor Wojciech Lizak wskazywał na te meandry polityki sowieckiej.
Do dzisiaj niewyjaśnione też.
Ale można przypuszczać, że po prostu nie była jeszcze jasna sytuacja, to jak się potoczą losy Niemiec, bo już byliśmy po Jałcie, już było wiadomo, że Polska zostaje w sowieckiej strefie wpływów. Natomiast to, jaki kształt przyjmie państwo NRD przyszłe, to jeszcze nie było takie oczywiste, więc chodziło raczej, tak mi się wydaje, o pozostawienie Szczecina w strefie wpływów Moskwy. Taka była logika działania Stalina, więc tutaj nie było żadnego dobrego uczynku dla Polski, tylko raczej zabezpieczenie interesów Moskwy, tak mi się wydaje. Ale mniejsza z tym, fakt stał się faktem, prezydent Zaremba przejął administrację i jest to ten moment, od którego buduje się polski Szczecin, choć jeszcze to poczucie niepewności towarzyszyło Szczecinianom przez lata. Czy możemy wracać się do innych dat? Oczywiście, że możemy i świętujemy od czasu do czasu to przyznanie praw miejskich, ale to było przyznanie praw miejskich na prawach magdeburskich, jeżeli dobrze pamiętam, więc to też z naszą tożsamością ma nie za wiele wspólnego, ale zdajemy sobie sprawę, że historia Szczecina była bardzo skomplikowana i wiele państw miało tutaj swoje różne udziały w tworzeniu tego miasta, zaczynając od właśnie Prus, Niemiec, przez Francuzów, Szwedów i Rosjan, więc naprawdę historia tego miasta jest zadziwiająca.
Michał Kowgier, wtedy, kiedy pan oprowadza czy szczecinian, czy osoby, które przyjeżdżają do miasta, żeby Szczecin zwiedzać, opowiada im pan historię miasta, która zaczyna się kiedy?
Ja opowiadam historię oczywiście od czasów też polskich, czyli za czasów pierwszych piastów i później za czasów Griffithów. Wspominam oczywiście też o tym, że był on oczywiście w panowaniu szwedzkim, duńskim czy francuskim. Także te wspominam całą historię, opowiadam i też nawiązuję, opowiadając do historii, jakie miasto Szczecin miało związek z Polską. A wiemy, że Griffici doskonale żyli z sąsiadem, czyli z Polską.
Ta data 5 lipca dla pana jakie ma znaczenie? To jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy świętować urodziny Szczecina?
Zdecydowanie tak, chociaż ta data nadania praw miejskich za panowania Barnima I jest również istotną datą, ale no, można byłoby w sumie podwójnie świętować na dobrą sprawę, ale może skupmy się na tym 5 lipca, bo to jednak okres wakacyjny, lato.
No, ale wiosną też można świętować.
Czasami
to akurat nic się nie dzieje wtedy, kiedy świętujemy częściej. Ja tak z premedytacją panów pytam o te daty, bo dla mnie ważne jest pytanie właściwie, po co nam jest taka data do świętowania? Bo to jest chyba tutaj najistotniejsze, bo to sobie ustalimy taki konkretny dzień, możemy się spotkać, podzielić tort, ten tort zjeść, ale tak naprawdę takie daty są po coś. Według panów, po co my takie daty ustalamy? Po co, do których z nich się przywiązujemy bardziej albo mniej? Krzysztof Kowalczyk.
Znaczy, no, oczywiście historia miasta jest pewną ciągłością, tak? Od tego okresu słowiańskiego, od książąt Griffithów poprzez burzliwe dzieje do właśnie czasów polskich. Natomiast, więc tu też oczywiście nie należy lekceważyć nadania praw miejskich Szczecinowi. Natomiast odpowiadając na pytanie, te daty, one budują po prostu tożsamość lokalną, ukorzeniają, upodmiotawiają ludzi w przekonaniu, że są związani z małą ojczyzną, więc muszą mieć jakieś daty, jakieś wydarzenia, jakieś symbole, nawet bym powiedział nawet mity pewne, żeby czuć się dobrze, jakby bez tego, bez takiego związku z lokalną historią, z lokalną tożsamością, no ludzie są wykorzenieni, tak? I tutaj stąd też i te początki polskiego Szczecina i później mamy grudzień 70 i sierpień 80 i to, co my w tej chwili przywołujemy w Archiwum Państwowym, mało znany strajk w Polsce w roku 88 roku, a przecież strajkowało przecież łącznie 3000 ludzi pierwszej autentycznej Solidarności, tych organizacji wspierających antykomunistycznych, no to są takie kotwice. Bez tych kotwic w historii, czy to będzie wieś, czy to będzie duża aglomeracja, to nie da się funkcjonować. To jest takie wykorzenienie i bez tych, w moim przekonaniu, z takiej nieco konserwatywnej perspektywy, nie da się zbudować tych więzi lokalnych bez tego podłoża historycznego.
Ale po co właściwie budujemy te więzi? Po co nam to jest wszystko potrzebne? Doktor Wojciech Lizak.
No, po to, żeby mechanizm miejski funkcjonował w sposób należyty. Ja zawsze ubolewałem nad tym, że w Szczecinie występuje taki jakby niedowład tego wszystkiego, bo to, co mówi tutaj profesor Kowalczyk, koresponduje z moją taką prywatną walką ze szczecinerstwem. W jakiś tam sposób ta świadomość, nie oparta na tym micie założycielskim, właśnie w oparciu o 5 lipca, powoduje, że próbuje się nam tutaj suflować jakieś takie dziwne, powiedziałbym wręcz niepotrzebne rzeczy, które miałyby doprowadzić do swoistego rodzaju syntezy pomiędzy polskimi i niemieckimi dziejami miasta, co w zasadzie ten bardzo głośny swego czasu ruch Szczecinerów próbował zrobić. Ale ja jeszcze chcę wrócić do tej daty założenia miasta przez Barnima I. Ona się kompletnie do tego nie nadaje, bo myślę, że Barnim nieprzypadkowo był czczony jako pierwszy święty przez ideologów faszystowskich z tego powodu, że on fundując, zakładając miasto, między innymi w tym statucie miejskim zapisał to, że ludność słowiańska musi się wyprowadzić poza mury. Nie wiem, czy akurat Polacy są kontynuacją tej ludności zachodniosłowiańskiej, pewno nie, ale ja widzę w tym wybitny akt dyskryminacji, który w tej chwili w tej bardzo poprawnościowej Europie, notabene mówię tutaj już złośliwie, jest jakby bardzo niepopularny. Ja myślę, że czczenie właśnie tego aktu założycielskiego było taką pedagogiką wstydu, że niestety tutaj Słowianie sobie nie poradzili, że przyszedł bardzo światły europejski książę Barnim I, który ulokował miasto na prawie niemieckim, czym umożliwił jego rozwój. Ja z taką narracją kompletnie się nie zgadzam. W związku z tym powtórzę tak samo jak pan profesor Kowalczyk. Już nie powiem tutaj, że niestety coraz częściej zgadzam się z profesorem Kowalczykiem, ale nie ma innej możliwości jak zbudowania mitu założycielskiego dla Szczecina właśnie w oparciu Piątripca. Ostatnia moja uwaga. Zawsze będą kłopoty w Szczecinie z obchodami Święta Niepodległości, bo te zdarzenia działy się inaczej. I tak sobie czasami myślę, że listopad 1918 roku w Szczecinie przekłada się na 5 lipiec 1945 roku. I ta data jest bardzo potrzebna. Ubolewać należy tylko nad tym, że ona tak słabo się wpisała w świadomość współczesnych Szczecinan, czego dowodem są głosy niektórych moich przedmówców, bo bez takiej więzi, bez tego kleju, tej tożsamości i rozwoju również miasta nie da się zrobić, ale to jest temat na inną rozmowę. Potrzebna jest ta tożsamość lokalna.
No, myślę, że właśnie po to się dzisiaj spotkaliśmy, żeby o tej tożsamości lokalnej porozmawiać. Jeśli chodzi o daty, to już wiemy, że różne mamy tutaj podejście, ale myślę, że wszyscy jeszcze powinniśmy też powiedzieć o tym, dlaczego właściwie nam one i do czego one nam są potrzebne. Mieszko Czarnecki.
Dla mnie najważniejszą datą związaną ze Szczecinem jest 18 czerwca 2016 roku, kiedy na świat przyszła moja córka tutaj w tym mieście i to jest ta data, która w rzeczywistości spaja mnie z tym miastem. 5 lipca to jest na samym początku, kiedy zaczynałem swoją szczecińską przygodę. Nie wiedziałem do końca, dlaczego te biało-czerwone chorągiewki powiewają na pojazdach komunikacji miejskiej. Anonimową dla mnie zupełnie datą, nazwą była nazwa 5 lipca. 26 kwietnia jakoś kojarzyłem, że może być związana z 45 rokiem. Ale podobają mi się te głosy, które słyszałem w tej chwili, bo one nadają pewnego kolorytu i cieszę się, że tak pięknie z obu panami, których wysłuchałem z dużą atencją przed chwilą, tak pięknie mogę się nie zgodzić. I absolutnie szanuję. Natomiast bawi mnie mówienie o prawie magdeburskim, bo innego prawa, oprócz prawa chełmińskiego wtedy i prawa wołoskiego, które było na Bałkanach, praktycznie nie było. Kraków był założony na prawie magdeburskim i dzisiaj nikomu to nie przeszkadza. Jesteśmy w
trochę po Szczecinie.
Różnie, to różne daty w przypadku Krakowa się podaje, natomiast Toruń, Wrocław to są te miasta, które z pewnością mają dłuższą miejską od lokacji historii, ale już Poznań czy Gdańsk, oczywiście zapomnijmy o Warszawie, bo to jest nastolatka w porównaniu ze Szczecinem. To choćby po to, jesteśmy w budynku Radia Szczecin, w willi, która jest przy Alei Wojska Polskiego i dzisiaj, jeśli twierdzilibyśmy, że radio zaczęło się, Szczecin zaczął się 73 lata temu, to ja zadam pytanie, ile lat ma ten budynek. Ja sam mieszkam w kamienicy, która została oddana w 1899 roku i na Gzymsie jest ta data wyryta. Nie mamy najmniejszego problemu, aby chwalić się Wałami Chrobrego jako najpiękniejszym miejscem śródmiejskim, jakie znam w naszym kraju. Wawel moim zdaniem chowa się w tym zakolu Wisły w porównaniu z założeniem Wałów Chrobrego, które nie jest polskim założeniem. Zamek Książąt Pomorskich. Oczywiście gryfici w pewnym momencie przestali mówić po polsku, zaczęli mówić po niemiecku, ale dokładnie tak samo szlachta litewska w pewnym momencie przestała mówić po rusku, a zaczęła mówić po polsku. I myślę, że nie ma sensu takie na siłę bronienie swoich pozycji.
Tutaj nie chodzi o to, żeby się licytować. To,
oczywiście,
to jak się różnimy, pokazuje, że tak naprawdę wszystkim nam to miasto leży na sercu.
Natomiast
to, na co
chciałbym zwrócić uwagę, to dzisiaj 5 lipca, powiem tutaj w studio, zdanie, które kilka lat temu ukułem sobie sam w głowie, że Szczecin to jest ostatnie miasto w Polsce, w którym mieszkam. Że następne miasto, w którym będę mieszkać, będzie poza granicami Polski albo przeprowadzę się na polską bądź zagraniczną wieś. Natomiast to jest wspaniałe miasto i myślę, że 5 lipca oprócz tego dziedzictwa 73-letniego czy 775-letniego, a ja jako Mieszko mogę powiedzieć, że Szczecin jest jednym z miejsc, w którym hipotetycznie bitwa pod Cedynią mogła się rozgrywać. Taka koncepcja, również hipoteza historyczna istnieje. To dzisiaj to też jest dzień, kiedy można mówić o przyszłości tych dzisiejszych młodych Szczecinian, albo tych ludzi, którzy tak jak pionierzy w 45, 6, 7 roku tworzyli polskie miasto, tak ci dzisiaj młodzi ludzie, kilkunasto, dwudziestoletni, tak naprawdę zaczynają świadczyć o sile tego miasta na najbliższe dziesięciolecie.
Ja myślę, że jeżeli przywołał pan pionierów, to ja przywołam taką swoją rozmowę z 2000 roku, już wieloletnią. Wtedy właśnie rozmawiałam z panią Marią Wysokińską-Łukasik, która do Szczecina przyjechała w czerwcu 1945 roku z Poznania, a opowiadała mi tak.
Szczecin to dla nas było ziemia jakaś tak odległa i nieznana zupełnie, że oczywiście z wielką mapą na podłodze siedzieliśmy całą trójką, mama, ja i brat, i szukaliśmy tego Szczecina. Z momentem, kiedy znaleźliśmy Szczecin, mama wybuchnęła płaczem. Jak to nad morzem, gdzie tak daleko, koniec świata. Ten koniec świata nie okazał się aż tak wielki. Także z jakimiś drobnymi walizkami. Jechaliśmy do Szczecina przez stacje, na których pociąg się zatrzymywał. Do Szczecina jechaliśmy przez tydzień. Po tygodniu, kiedy przyjechaliśmy tutaj, oczom naszym przedstawił się okropny widok. Most kołyszący się, przez który nie można było przejść. Trzeba było z pociągu wyjść, przez most przejść. Po drugiej stronie wprowadzona była lokomotywa, która ten pociąg miała przeciągnąć. I to miasto, pełne słońca, pełne gruzów.
To był czerwiec?
Początek czerwca. To był początek czerwca, właśnie zaczęły się wakacje. To miasto takie dziwne. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego. Gruzy widziałam, ale nie widziałam nigdy, żeby na gruzach rosły kolorowe drzewka, zielone drzewka. Dookoła miasta, mimo że to był dzień, niebo było czarne, bo płonęły, wciąż płonęło. Szczecin płonął, podpalony z trzech stron, prawdopodobnie przez Niemców. A dalej przepięknie pachnące bzy i magnolie. Wszystko było czymś tak dziwnym, tak raz, że urzekającym, a drugim czymś tak niesamowitym, że naprawdę bałam się. Bałam się tego przyjazdu, bała się moja mama. Nie bał się jedynie brat, dla którego 13-letniego czy 14-letniego chłopaka to była wielka przygoda. Kiedy dotarliśmy na dworzec główny, była godzina punktualnie 12 i przywitał nas hejnał z wieży mariackiej i w tym momencie zaczęła się w samo południe strzelanina, zupełnie jak w jednym z westernów.
Co się działo w Szczecinie? Pani tu przyjechała 12 czerwca, czyli jeszcze przed 5 lipca. Co wtedy się działo w Szczecinie? Pani już sporo pamięta z tamtego czasu.
Był ogromny niepokój. Była wprowadzana godzina policyjna. Poza tym ogromne rozboje i to płonące miasto. To miasto, które z trzech stron, wiadomo, było podpalone przez Niemców, bo Niemcy Szczecina takiego, jakie ono zostało, to miasto nie chcieli oddać. Najspokojniejszą dzielnicą była dzielnica Niebuszewo, bo tam jeszcze przez długi czas stacjonowali Niemcy. Poza tym było w Szczecinie, na niektóre ulice był zakaz wjazdu. Szczecin od obecnej Rady Narodowej był zamknięty. Nie można było wyjść na Jasne Błonia. Ulica obecna Monte Cassino była zarezerwowana dla Armii Radzieckiej, całe Jasne Błonia i dalej w tamtą stronę Wyspiańskiego. Tamtędy to był obszar, po którym nie wolno było Polakom się poruszać.
5 lipca pani pamięta, co faktycznie działo się wtedy w Szczecinie? Czy państwo sobie zdawali sprawę z tego, co się stało, że to już oficjalnie przekazano władzę, że właściwie w tym momencie Szczecin stał się polskim miastem?
Nie, to nie było przekazane tak uroczyście. To nie było, tu się właściwie nic takiego wielkiego nie działo w tym momencie. Największa uroczystość i pierwsza w Szczecinie to była w roku 1946, kiedy to do Szczecina przyjechał Mikołajczyk.
To była pani Maria Wysokińska-Łukasik, nagrania archiwalne z 2000 roku. Nie wiem jak dla panów, dla mnie to są bardzo ważne opowieści tych ludzi, którzy przyjechali tutaj właśnie 73 lata temu i opowiadali, jak to miasto wyglądało. Mam też w swoim archiwum sporo opowieści tych, którzy nie wyjechali wtedy w 1945 roku ze Szczecina. To też są często bardzo dramatyczne rozmowy tutaj. Takiego dramatu nie ma, tu jest po prostu opowiedziana historia.
Dramat był wcześniej pewnie w życiu
tych ludzi. Tak, oczywiście. Pani Maria Wysokińska opowiadała mi dokładnie właśnie, jak wyglądała historia jej wielkopolskiej rodziny i to była dramatyczna historia. I z takimi historiami, z takim bagażem ludzie przyjechali właśnie do Szczecina. Czy państwo też słuchali opowieści swoich dziadków, sąsiadów, znajomych? Czy znają takie opowieści? To jest to oczywiście pytanie do naszych słuchaczy 510-37-36. Dla panów, jakie znaczenie mają dzisiaj takie opowieści? Takie opowieści też często już sprzed lat, na początku Mieszko Czarnecki.
Kiedy pani Maria opowiadała fragment, gdy na mapie szukali Szczecina z rodziną, to przypomniała mi się moja rodzinna historia, kiedy w 1982 roku mój tata, ukończywszy Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej, urodzony Siedlczanin, moja mama też Siedlczanka, moja mama dowiedziała się o tym, że dostał przydział Świnoujście i razem z moją babcią i dziadkiem otworzyli mapę Polski i zobaczyli, że jadą na absolutnie koniec kraju. Także minęło 37 lat od historii, którą opowiadała pani Maria, a przeżycia były zupełnie podobne. Także natomiast ciekawiło mnie, jak to się stało, że ten Szczecin był tak zburzony, a magnolie kwitły. Magnolie, które dzisiaj są symbolem Szczecina. Kto zasadził te magnolie, które w 1945 roku chcąc nie chcąc przywitały pionierów, którzy wysiadali na Łasztowni po to, żeby przejść na drugą stronę Parnicy i wejść do miasta, które było w dużej mierze dla nich obce.
Czy panom też towarzyszyły takie rodzinne historie? Michał Kowgier.
No moja rodzina przyjechała tutaj dopiero w 1956 roku ze Lwowa. Nie chcieli opuścić rodzinnego miasta. Także Szczecin już właściwie zastali, jeszcze trochę gruzów było oczywiście, ale z opowieści babci no zastała piękne miasto, zielone, zieleni, prawda, i szybko zakochała się w tym mieście.
Doktor Wojciech Lizak.
Ja to może bym się odniósł jako człowiek badający ten okres źródłowo. Muszę powiedzieć, że tutaj pani Maria nie wszystko dokładnie pamiętała, bo nie mogła wysiąść na dworcu centralnym z tego powodu, że wszyscy osadnicy w tamtym czasie wysiadali na dworcu w Dąbiu. To jest pierwsza rzecz. Tak samo jak nikt nie mógł wysiadać w tym czasie na dworcu w Łasztowni, bo w owym okresie czasu Łasztownia była w rękach sowieckiej bazy przeładunkowej długo, długo, bo do 1947 roku. I tam tylko mogli Polacy, jak się pojawiali, to za specjalnymi przepustkami, ewentualnie jako robotnicy. Dwa, również bym polemizował z tym, co mówi pani Maria na temat tego, kto podpalał miasto. No miasto niestety podpalali przede wszystkim Rosjanie, bo chcę powiedzieć, że Niemcy to miasto po prostu porzucili, zrezygnowali z jego obrony i ona poza tymi zniszczeniami, które dokonało głównie lotnictwo alianckie i Oszczał z drugiego brzegu Szczecina przez sowiecką artylerię, nie miał innych szkód. Ja przypomnę tylko tyle jeszcze, że w tym okresie czasu, w którym przybyła pani Maria, na terenie Szczecina stacjonowały dwa pułki NKWD. To było plus minus około 5000 ludzi, a w owym okresie czasu mieszkańców Szczecina do 5 lipca, z momentem, przepraszam, zdobycia Szczecina przez wojska sowieckie było 6000. To była ta skala, że to miasto było wydane, że tak powiem, wojskom sowieckim. Tu szalało wszystko, łącznie z gwałtami, łącznie z rabunkami i łącznie z podpaleniami robionymi przez Sowietów. Dewastacja miasta była właśnie w tym czasie pogłębiona. Oczywiście tu się zgodzę z tym, że jedyną enklawą, gdzie było w miarę spokojnie i bezpiecznie, to był ten zarząd niemiecki zorganizowany przez komunistów właśnie na Niebuszewie, którzy mieli jakieś takie bardzo dobre relacje z komendanturą wojenną sowiecką, z tego powodu, że Niemcy byli w owym okresie czasu bardzo ulegli w stosunku do Sowietów, a Polacy, nawet ci z tej tymczasowych bardzo administracji, która w owym okresie czasu była, czasami potrafili się postawić Sowietom, w związku z tym sympatie komendanta wojennego i jego administracji skłaniały się raczej ku Niemców. Ja przypominam o tym, że warto czasami te wszystkie wspomnienia, zresztą fajne, sugestywne i takie łapiące za serce, weryfikować w oparciu o źródła historyczne, bo unika się w związku z tym wielu takich, powiedziałbym, no przekłamań historycznych, bo po tylu latach rzeczywiście pamięć ludzka ma to do siebie, że jest bardzo selektywna. Część rzeczy zapamiętuje, część rzeczy wypiera, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że z przerażeniem kiedyś w Instytucie Zachodnim przeczytałem opowieść właśnie tych ludzi z Poznania, którzy tutaj przyjechali jednym z pierwszych pociągów, jak oni mijali te posterunki kontrolne wojsk zabezpieczenia tyłów, czyli umownie mówiąc wojsk NKWD, i jak dochodziły głosy zgwałconych Polek właśnie z tych stanic posterunków wojsk NKWD. Tak też wyglądało zasiedlanie Szczecina. Ono nie miało wcale tak jasnych barw, jakby się wydawało, że ono było naprawdę okupione swoistym zmaganiem się, właśnie nie zmaganiem się, walką z okrucieństwem, z tym, co tutaj dokonywała Armia Czerwona, praktycznie rzecz biorąc, nie patrząc na to, czy ktoś był pokrzywdzony przez Niemców, czy ktoś był Niemcem. Gwałt obejmował wszystkie kobiety, niezależnie od tego, jakie ich narody zajmowały miejsce podczas II wojny światowej. Czy byli w sojuszu z Niemcami, czy wręcz odwrotnie walczyli z Niemcami. Powiem tylko jeszcze tyle, bo to też tak jest trudne do przyjęcia, do świadomości, że za sprawą wojsk sowieckich i gwałtów, jakie się toczyły w owym okresie czasu, choroby weneryczne szerzyły się zastraszającą historią, zwłaszcza, że to były zazwyczaj gwałty zbiorowe. I muszę powiedzieć, że w swoich zbiorach, między innymi w tym muzeum, które zakładam, jest chyba jedyna zachowana ulotka prezydenta miasta Szczecina, który po pierwszym plakacie, że Szczecin jest Polski, natychmiast wydaje drugi, mówiący o tym, w jakich warunkach sanitarnych znajduje się Szczecin, że trzeba grzebać trupy ludzi, że trzeba grzebać trupy zwierząt, że trzeba robić wszystko, żeby uruchomić służbę sanitarną, między innymi po to, żeby tych ludzi, którzy tutaj byli, uchronić od chorób, przede wszystkim od chorób wenerycznych. To tak na marginesie. To nie były tylko takie jasne i różowe strony, ale to były rzeczywiste ciemne, o których nie wiemy. I mimo wszystko będę w dalszym ciągu obstawał, że ten 5 lipca powinien być, jak mówi profesor Kowalczyk, mitem założycielskim.
To było wiele takich dramatycznych historii. Często też Państwu prezentujemy reportaże, które właśnie o tych dramatycznych momentach opowiadają. Jakie historie Panu towarzyszyły od dziecka? Jakie opowiadali rodzice, dziadkowie? Krzysztof Soska, jeśli chodzi o początki Szczecina, początki swoje w Szczecinie.
No rzeczywiście moi rodzice i moja rodzina także przyjechała do Szczecina po wojnie, ale to nie był rok 45 czy 6, to był początek lat 50. Ale myślę, że to, co łączy wszystkich tych, którzy tutaj przyjeżdżali, to taka nadzieja na nowe otwarcie, że po tym dramacie II wojny światowej wszyscy mieli nadzieję, że w tym mieście takim dziwnym jest dla nich jakaś nowa szansa. Pamiętajmy, że tu mamy całe mnóstwo ludzi, którzy zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich, zwłaszcza z Wileńszczyzny, ale też i prawdopodobnie z Lwowszczyzny, z różnych terenów. Moja rodzina akurat przyjechała z centralnej Polski. Jak widać, no, różne były losy powojenne polskich rodzin.
I chyba to, co łączy tych ludzi, to swoista odwaga. Myślę, że w Szczecinie usadowiło się także całkiem sporo ludzi, którzy mieli kłopoty z prawem, ale myślę, nie nadaję tutaj temu pejoratywnego znaczenia, bo to mogą być na przykład powstańcy warszawscy, czy AK-owcy, którzy byli prześladowani przez władze komunistyczne, bo ten terror przecież narastał w latach 50. i Szczecin okazywał się miejscem, gdzie można było się zaszyć. To, że właśnie Szczecin stał się miejscem protestów robotniczych w roku 70., a wcześniej w 56. także jakimś miejscem solidarności z tym, co się działo w Budapeszcie, myślę, że w dużej mierze miało swoje źródło w tym właśnie, jacy ludzie trafili do Szczecina po wojnie. Także ten nic założycielski bez wątpienia jest nam potrzebny. On nie powoduje, że nie uznajemy tego, co się działo wcześniej. Wiemy, że to jest miasto z wielosetletnią historią, także niemiecką. Natomiast dla polskiego Szczecina ten moment 5 lipca jest absolutnie kluczowy.
Jakie historie panu towarzyszyły? Krzysztof Kowalczyk.
Zanim odpowiem, to żeby jeszcze uporządkować tą dyskusję, bo my tak jakby rozmawiamy w dwóch planach, w dwóch kategoriach. Z jednej strony to jest oczywiście historia, która przekaz historyczny powinien być w miarę zobiektywizowany. No i myślę, że nikt z nas nie kwestionuje, że ta historia Szczecina była złożona, losy tego miasta były złożone, tak jak nikt nie kwestionuje faktu, że budynek archiwum w Szczecinie, najstarszy działający, realizujący funkcje archiwalne.
Przed wojną też był budynkiem archiwum.
Tak, powstał w 1901 roku i to miejsce, w którym ja jakby w tej chwili zasiadam, to również zasiadali dyrektorzy w czasach pruskich, cesarstwa niemieckiego, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy, też uwikłani w nazizm, a po wojnie pierwszym dyrektorem był Bolesław Tuchan Taurogiński, przed wojną dyrektor Archiwum Radziwiłłów, żołnierz Armii Krajowej, który w bardzo trudnych warunkach realiów powojennych porządkował te akta, z których część została wwieziona do Niemiec, między innymi do Greifswaldu. A z drugiej strony mamy to, co określam jako pamięć. Pamięć zbiorowa, tam są mity, symbole i ona siłą rzeczy ma charakter selektywny, emocjonalny i ludzie szukają dat, które dla nich są ważne, więc dla panów to może być data narodzin córki, to może być w wymiarze zbiorowym 5 lipca, więc niejako ta dyskusja się toczy w dwóch planach. Ale przechodząc właśnie do tej drugiej kwestii, pamięci zbiorowej, której towarzyszą zawsze silne emocje, to rzeczywiście, tak, to tutaj moja rodzina, na przykład część przyjechała z Wileńszczyzny, z samego Wilna, 45 rok najpierw w Szczecinku, 46 rok w Szczecinie i rzeczywiście to dla nich były zupełnie nowe realia życia w obcym mieście i zmierzam do tego, że tutaj powstał taki tygiel narodowy, bo w czerwcu 45 roku mamy 1500-1600 Polaków, 83 tysiące Niemców. To się dopiero zmienia. Pod koniec 45 roku tych Polaków już jest 26 tysięcy, a w 46 roku 109 tysięcy. Więc z jednej strony wyjazdy ludności niemieckiej, z drugiej strony napływ polskiej ludności i kresowiacy. I ludzie z kongresówki, i zaradni Wielkopolanie, często inteligencja wielkopolska, z takim zmysłem właśnie pracy pozytywistycznej, no i ale też oczywiście szabrownicy, prawda, i też akowcy byli, którzy chcieli ukryć swoją tożsamość lub był to dalszy punkt ich przerzutu na Zachód. Więc niejako
to i cała rzesza polskich Żydów, którzy przez
tak,
Szczecin...
No właśnie, ja już nie wspomnę właśnie też o tutaj diasporze tutaj żydowskiej, bardzo, bardzo silnej. Więc w sumie taki tygiel narodów się zupełnie wyłania coś z tego nowego. Ja tylko dokończę, że my jako archiwum zwracamy uwagę na tę historię. W tamtym roku rozpoczęliśmy, będziemy kontynuować z Zachodniopomorskim Towarzystwem Genealogicznym taki konkurs o śladami swoich rodzin, adresowany dla do dzieci szkół podstawowych i średnich, gdzie ludzie, dzieci ze Szczecina i z Pomorza Zachodniego poznają swoich przodków i swoją przeszłość, także tą kresową, kongresową, wielkopolską, galicyjską.
Ja myślę, że to jest coś, co teraz bardzo młodych ludzi interesuje, ale to też jest tak, że my nie zawsze mówiliśmy o tej szczecińskiej tożsamości. To się w pewnym momencie zaczęło. Zaczęliśmy gdzieś szukać tych swoich korzeni, zaczęliśmy o tym rozmawiać. Dla panów gdzie jest ten moment, Mieszko Czarnecki?
Wtedy chyba, kiedy na wyjazdach służbowych w pierwszej kolejności, kiedy zaczynałem swoją... duże słowo, karierę zawodową. Pytano mnie, skąd jestem i przestałem mówić, że jestem z Torunia czy ze Świnoujścia, a zacząłem mówić, że jestem ze Szczecina. I bardzo szybko przyszło mi mówić, że jestem ze Szczecina. Dla mnie to było za każdym razem zachwycające miasto, które jak żadne inne miasto w Polsce uczy kierowców jeżdżenia po rondach na przykład. To jest taki drobiazg, który nam się w codzienności w innych miastach w Polsce bardzo przydaje.
A dzisiaj, kiedy mnie kierowca taksówki, z którym jechałam do pracy, zapytał, o czym będę miała program i powiedziałam, że o Szczecinie, to on powiedział, nigdy bym się stąd nie wyprowadził, proszę pani, bo gdzie się tak dobrze jeździ po mieście?
Absolutnie. I tu jest jedno zdanie właśnie, bo Szczecin jest drugim najmniej zakorkowanym miastem w Polsce, jeśli chodzi o Szczecińskie, o Śródmieścia. Najmniej zakorkowane skrzyżowania w Szczecinie to jest plac Brama Portowa, to jest plac Kościuszki, to jest plac Przymierzonych i plac Grunwaldzki, plac Żołnierza, plac Rodła. To są najmniej zakorkowane skrzyżowania w Szczecinie. Dlaczego najbardziej zakorkowane są poza szczecińskim centrum? Ponieważ układ komunikacyjny w centrum Szczecina zaplanowany był na przełomie XIX-XX wieku i to było Śródmieście docelowo milionowej aglomeracji, milionowego miasta. W związku z czym niemieccy mieszkańcy ówczesnego nie Szczecina, tylko Sztetina, ja za każdym razem będę mówił, że to było wtedy miasto Sztetin, nie Szczecin, przygotowali miasto takim, jakie je widzieli na przełomie XX i XXI wieku. Szczecin przed wojną miał niewiele mniej mieszkańców niż ma w tej chwili w gruncie rzeczy. A szczecińskie Śródmieście od osi północ-południe wyznaczonej Aleją Wyzwolenia, Aleją Niepodległości i ulicą 3 Maja nie wygląda w stronę Odry tak, jak wygląda, dlatego że Niemcy czy Rosjanie podpalali czy wyburzali, tylko to były brytyjskie bombardowania portu, które zrównały tę część Szczecina praktycznie z ziemią. I Posejdon, który powstaje w centrum Szczecina, jest najlepszym tego przykładem, bo Szczecin miał drugie co do wielkości kino na świecie, UFA Palast, w którym potem powstało, czy na gruzach którego powstało kino Derby. Natomiast sam PEDET, Posejdon, Dom Towarowy Centrum, mający wiele, wiele nazw, ale samą nazwę Posejdon sami szczecinianie w 1952 roku temu budynkowi nadali. To był budynek, który w 1929 roku, czyli 89 lat temu, był domem towarowym Deutsche Familienkaufhaus. I to był przykład najpiękniejszy przykład modernistycznej, bauhausowskiej architektury, na której dzisiaj studenci architektury z Niemiec uczą się Bauhausu, ponieważ Bauhausu praktycznie w Europie nie ma. Jest to największy modernistyczny bauhausowski budynek, jaki ostał się w granicach dzisiejszej Polski.
Zostało nam jeszcze kilka minut, ponieważ spotkaliśmy się z okazji urodzin, to myślę, że teraz na zakończenie właśnie o takich pozytywnych aspektach i swoich pozytywnych emocjach dotyczących Szczecina porozmawiamy. Kiedy dla panów nastąpił taki moment, że myśmy się zaczęli z tym miastem tak pozytywnie identyfikować? Krzysztof Soska. Co to było takiego?
Dla ja pana. Mam wrażenie, że ja się całe życie identyfikuję. Tutaj się urodziłem i dla
mnie. Ale to indywidualnie, ale w takim znaczeniu miejskim.
Społecznym.
Społecznym.
Ja myślę, że gdy Polska odzyskała niepodległość po 4 czerwca, no po prostu poczuliśmy się naprawdę gospodarzami we własnym domu, we własnym kraju i we własnym mieście. I widzimy, że te przemiany demokratyczne przynoszą no, wspaniały rozwój naszego miasta i coraz częściej jesteśmy z niego dumni, czy to przy organizacji wielkich imprez, choćby takich jak Torshipy, gdy powstają nowe obiekty, z których możemy być dumni, choćby takich jak Filharmonia. I muszę powiedzieć, że nie tak dawno oprowadzałem grupę z Niemiec, z Bremerhaven, naszych gości z miasta partnerskiego, i naprawdę z prawdziwą dumą i satysfakcją mogłem opowiadać o tym, co się w mieście wydarzyło i jakie są plany. I widziałem, jakie ogromne wrażenie to na naszych niemieckich gościach robiło. Więc ja myślę, że po prostu mamy w tej chwili powody do satysfakcji, mamy powody do dumy. No i cieszmy się tym. A to, że dzisiaj na przykład w związku z urodzinami miasta jest koncert Dzimka, czyli
Szczecinianina.
Szczecinianina. On się tutaj przecież urodził, wychował. No oczywiście jako artysta jest obywatelem świata, ale wraca tutaj, realizuje fantastyczne projekty artystyczne. I to są właśnie te powody do dumy, bo tych Szczecinian, którzy urodzili się tutaj już po 5 lipca 1945 roku, jest naprawdę wielu, i to są ludzie, którzy tworzą współczesną Polskę i współczesny Szczecin.
Mamy jeszcze minutkę na zakończenie. Dla pana Szczecin jest ważny, bo Krzysztof Kowalczyk.
U mnie trudno oddzielić to, co zawodowo, od tego prywatnego. Dla mnie jest ważny, bo poznawałem i poznaję od lat 90. historię tego miasta, oglądając dokumenty, czy to dotyczące kształtowania się struktury kościelnej czy opozycji, i mam przyjemność obcowania z ludźmi, którzy to miasto kształtowali, wywodząc się z tej tradycji niepodległościowej, czy to są żołnierze AK, czy to są ludzie sybiracy, czy ludzie z grudnia 70, czy ci, którzy tworzyli tutaj polski sierpień. I to są dla mnie takie ikony historii miasta. Ja się z nim identyfikuję, utożsamiam. Dla mnie to są często prawdziwe autorytety, nieuwikłane w poprzedni system. I jakby przez to też buduje swoją tożsamość, taką szczecińską, zachodniopomorską i oczywiście polską, tak, bo Szczecin jest polski.
I króciutko, dr Wojciech Lizak.
No dla mnie moje wrastanie, bo jestem późnym przeszczepem do Szczecina z Wielkopolski, z Poznania dokładnie, zjechałem po studiach chyba w 1974 roku.
A w którym roku pan powiedział, że pan jest u siebie w Szczecinie?
I u siebie jestem chyba wtedy, jak zacząłem zbierać wszystkie te rzeczy, robiąc konkurencję poniekąd na własną, skromną miarę instytucji, którą kieruje pan profesor Kowalczyk. Te rzeczy związane z początkami polskiego Szczecina. Pan profesor Kowalczyk wydał u mnie, może powiedzieć, że niektóre są unikalne. I myślę, że ta kolekcja, którą zgromadziłem, to jest około 800 artefaktów rozmaitych, ona jest unikalna.
I to był ten moment, kiedy pan poczuł się w Szczecinie.
Wrosłem już do końca, już nie jestem, już nie mam tej podwójnej świadomości.
Już niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor Wojciech Lizak, z nami telefonicznie także Krzysztof Soska, doktor habilitowany Krzysztof Kowalczyk, Michał Kowgier i Mieszko Czarnecki. Dziękuję bardzo.